Gość Radia 5.
Witam Państwa w audycji Gość Radia 5, a dziś rozmawiamy z byłym prezydentem Polski, panem Bronisławem Komorowskim. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu i witam wszystkich słuchaczy.
Witam, pytania zadaje Artur Parafinowicz. Zacznijmy tradycyjnie już w ostatnim czasie od koronawirusa. Jak odnajduje się pan w nowych warunkach, pandemii? Gdzie spędza pan ten czas?
Znaczy, ja względnie dobrze, bo spędzamy ten czas trudny dla całej Polski, dla mojej rodziny częściowo też, ale z częścią rodziny spędzam ten czas w Budzie Ruskiej, gdzie zdążyłem wybudować dom, który pomieścił w tej chwili no, część rodziny, część wnuków, część dzieci, moją żonę. Więc jesteśmy tutaj od prawie przeszło miesiąca i korzystamy z, tak powiem, z pełnej swobody na własnym terenie, więc nie odczuwamy aż tak bardzo ograniczeń, tyle że no, staramy się przestrzegać wszystkich przepisów i wszystkie przepisy i zasady, więc zakupy na przykład robią, robi młodsze pokolenie, podobno mniej narażone na zarażenie koronawirusem.
A jak podchodzą państwo do wszelkiego rodzaju obostrzeń? Bywał pan w lesie w ostatnim czasie mimo zakazu? Jak to było?
No ja mam to szczęście, że tutaj nie ma akurat lasu państwowego koło mnie, więc ograniczenia wprowadzone przez, w moim przekonaniu, absolutnie nieuzasadnione i przesadne ograniczenia wprowadzone przez administrację lasów państwowych, tutaj tego terenu chłopskich lasów tak zwanych, to nie dotyczą, więc ja sobie chodzę ścieżkami, nie drogami, tylko ścieżkami, korzystając z psem, idę sobie na krótki spacer albo długi spacer, ale unikam jakby innych osób, unikam bitych gościńców.
Nosi pan maseczkę?
Jak wychodzę na teren publiczny, nie ma wyjścia, trzeba nosić, aczkolwiek też zżymam się na to, bo doskonale pamiętam te chwile, kiedy minister zdrowia mówił, że maseczki są niepotrzebne i że nic nie dają. Wtedy, kiedy maseczki były deficytowym towarem, po prostu nie było w Polsce. Polska była nieprzygotowana na to, a wprowadzono taki twardy nakaz noszenia maseczek no, w momencie, kiedy i tak już epidemia trwała, ale przede wszystkim w tym momencie, kiedy udało się w końcu rządowi uruchomić jakąś produkcję tych maseczek, więc widać, że nie względy epidemiologiczne, a raczej bardziej administracyjno-polityczne zadecydowały o tym, czy maseczki trzeba, czy nie trzeba, wolno, czy nie wolno nosić.
Przejdźmy może na inny temat, o koronawirusie. Cały świat mówi cały czas. Niedawno Suwalszczyzna żegnała profesora Andrzeja Strumiło, zasłużonego dla regionu artystę. Jak pan przyjął informację o śmierci sąsiada?
No tak, bo tutaj sąsiadowaliśmy przez dosłownie przez prawie że przez miedzę, no przez tak powiem w sąsiedniej wsi. Pan profesor Andrzej Strumiło mieszkał w Maćkowie Rudzie, a ja w Łodzi Ruskiej, więc no to każda śmierć jest rzeczą przykrą, ale śmierć w sytuacji właśnie epidemii no, utrudnia coś, co jest naturalne i wynika także z ludzkich potrzeb, czyli potrzebę pożegnania kogoś dla istotnego, ważnego, kogoś, kogo się ceniło, lubiło, kochało. Więc no, to była przykrość, że nie można było uczestniczyć w pogrzebie. Z tym, że no, wyjściem było to dzięki piątce. Słuchaliśmy z małżonką mszy żałobnej z kościoła na Wigrach za pośrednictwem radia.
Brakuje tej możliwości tradycyjnego pożegnania?
Tak, aczkolwiek, wie pan, ja myślę, że po jakimś czasie te wszystkie ograniczenia, także i te przykre bardzo okoliczności, na przykład niemożności pożegnania poprzez uczestnictwo w pogrzebie, kiedyś będziemy wspominali jako czas taki niezwykły i być może nawet będzie to sprzyjało utrzymaniu dobrej pamięci także o panu profesorze Andrzeju Strumille, no bo choćby nawet właśnie przez to ograniczenia i przez taki nietypowy pogrzeb.
Powszechnie wiadomo, że jest pan myśliwym. Poluje pan jeszcze?
poluje, tak samo zresztą jak Andrzej Strumiło był myśliwym zawołanym przez wiele, wiele lat i często na temat właśnie myśliwstwa sobie rozmawialiśmy.
Nie pytam bez powodu, jak pan zapewne doskonale wie, planowane są zmiany, które mają pozwolić dzieciom na udział w polowaniach. Jak pan do tej kwestii podchodzi, jak pan to widzi, jak pan to ocenia?
Wie pan, myślę, że dokładnie tak samo jak Andrzej Strumiło, który o tym rozmawiałem. No, to są ograniczenia kompletnie bezsensowne i sprzeczne z polską tradycją. Zarówno Andrzej Strumiło, jak i ja też wyrastamy z takich tradycji rodzinnych, gdzie polowanie było częścią kultury, częścią obyczaju, częścią także życia przyjacielskiego czy towarzyskiego. I warto wiedzieć, że polowanie to nie jest tylko strzelanie, a może nawet przede wszystkim to nie jest strzelanie, tylko obcowanie z przyrodą, obcowanie z tradycją łowiecką, to jest obcowanie także z przygodą i z innymi ludźmi, a dopiero na końcu strzelanie. Więc jeżeli się chce pozbawić możliwości rodziców wychowywania swoich dzieci w kulturze, która dla nich jest ważna i ich samych ukształtowała, to gdzieś zakrawa o jakieś okrucieństwo. To wie pan, to tak, gdyby powołując się na motywację, nie wiem, rzekomego chronienia psychiki dziecka, zabronić ojcom zabierać dzieci na ryby. No bo trzeba robaka nabić na haczyk, potem trzeba rybę ogłuszyć, a na końcu ją zjeść. To jest dokładnie ten sam problem, co z łowiectwem. A ja uważam, że w wychowaniu dzieci na dobrych ludzi, no, sprzyja kontakt z ojcem, z mamą, z ojcem także w ramach przyrody, w ramach przygody i w ramach wspólnej pasji, którą może być łowiectwo, może być wędkarstwo, może być zbieranie grzybów, mogą być różne inne atrakcje. I warto pamiętać, że Polska ma absolutnie przestrzelone prawo. Chyba jest najbardziej rygorystycznie antymyśliwskie prawo w Polsce. Nie ma drugiego takiego kraju na świecie, gdzie tak w daleko idącym stopniu by ograniczano możliwość wychowywania czy decydowania przez rodziców, jak czy ich dzieci mogą uczestniczyć w polowaniu, na przykład jako naganiacze, na przykład jako asystenci, jako ci, którzy, nie wiem, bigos jedzą razem z rodzicami, którzy stoją przy ojcu w czasie polowania, krok za nim, ale wszystko obserwują. Polowanie to także pójście z dziećmi, nawet bez broni, bo wie pan, ja nie znam takich ojców, którzy by chcieli strzelać do zwierzyny przy własnych dzieciach, jak jeśli one są małe. Pójście z dziećmi na ambonę, poobserwowanie zwierząt, popatrzenie nawet przez oko lunety myśliwskiej, ale niekoniecznie ze strzelaniem. W Szwecji, która jest podawana za przykład kraju superliberalnego i takiego postępowego, no dzieci mogą aktywnie uczestniczyć jako myśliwi. Od 15 roku życia można. W Polsce jest to niemożliwe. A już nikt na świecie nie pyta o to, czy rodzic może, czy nie może zabrać dziecko na polowanie w charakterze towarzysza łowów, obserwatora i kogoś, który korzysta z takiej samej i przyjemności, ale wychowuje się w jakiejś tradycji. To jedno. A drugie, to chyba wszyscy wiedzą, że wychowuje się przez własny przykład. I dobry, i zły. Więc tak samo wychowanie do etycznego myśliwstwa, gdzie są przestrzegane dobre zasady, gdzie są przestrzegane normy obyczajowe, można nauczyć właśnie, jeśli się dziecko, syna, córkę z sobą zabiera na polowanie i daje się dobry przykład. Tak samo oczywiście demoralizujące przykłady właśnie nieetycznych zachowań, one, tylko ja nie znam takich nieetycznych myśliwych, którzy by chcieli brać swoje dzieci na polowanie. Szczerze mówiąc, nie znam. Znam wielu takich, którzy chcieli i brali zawsze. Ja sam byłem tak traktowany. Brało się, jechałem na polowanie, czy z wujem, czy z dziadkiem. Jechałem i obserwowałem i uczyłem się także etyki myśliwskiej, która i kultury myśliwskiej. Nie da się nauczyć żadnej kultury, żadnej etyki, nie dając dobrego przykładu. Pozbawiając rodziców, ojców możliwości wychowywania swoich dzieci na dobrych, etycznych myśliwych, pogłębiamy kryzys etyki w całym i kultury w całym społeczeństwie.
Czyli reasumując, jest pan za tym, aby rodzice mogli zabierać swoje pociechy na polowanie?
Ale oczywiście, że tak. Nigdzie w żadnym innym kraju na świecie nie ma takich ograniczeń jak w Polsce. I to są ograniczenia błędne i dające złe efekty.
A jako praktyk, jako myśliwy spotkał się pan kiedykolwiek z kontrolą tego, czy dzieci są, czy nie ma dzieci na polowaniu?
Nie wiem. Wie pan, nie sądzę, aby ktoś to był po pierwsze w stanie skutecznie skontrolować, a po drugie też ja nie znam przypadków takich, żeby ktoś chciał ryzykować przykrość własnego dziecka, zabierając go w sytuacji, kiedy prawo tego zabrania. No, to są głupie ograniczenia, które wynikają w moim przekonaniu z jakiejś tworzącej się mody na antyłowieckość, na dokuczenie myśliwych. Powoli, tak powiem, to już nie zwierzyna będzie zwierzyna łowna, tylko myśliwi. Na nich będzie opinia publiczna polowała i starała się im odebrać każdą satysfakcję z bycia myśliwym. A być myśliwym to oznacza różne rzeczy. Można być i powinno się być myśliwym etycznym, dobrze wychowanym, kulturalnym, szukającym i przygody, i przyrody, nie tylko myśliwskiej. A w Polsce tak się już stało, że państwo polskie ostatnimi czasy wymusza na myśliwych nieetyczne zachowania. Wymusza łamanie zasad etycznych, do których na przykład należy niestrzelanie do loch prowadzących warchlaki. To państwo polskie w ostatnich latach wymusza na myśliwych strzelanie do prośnych loch, do loch prowadzących. To jest coś, co się nie mieści w kategoriach zdrowego podejścia do łowiectwa. A tutaj raptem tu się wymusza na myśliwych strzelanie do loch, które prowadzą małe warchlaki, a z drugiej strony mówi się, że dbajmy zabrońmy zabierać dzieci, bo się zdemoralizują. To państwo pod obecną władzą demoralizuje myśliwych.
Tak, ale tutaj było uzasadnienie, zagrożenie chorobą, ASF-em.
Wie pan, nie ma takiego zagrożenia. To tak hitlerowcy mówili, że ze względu na chorobę psychiczną można wszystkich zamordować chorych szpitali psychiatrycznych. Z dzikami jest tak samo. Strzela się etycznie albo nieetycznie. Można, nie powinno się strzelać do loch prowadzących. Można strzelać do norma innych dzików w okresie nieuchronnym.
Kolejny temat. No nie sposób nie zapytać, czy będzie pan głosował w wyborach korespondencyjnych, w wyborach prezydenckich? Do tej pory mówiło się, każdy głos jest ważny. Namawialiśmy do tej aktywności, prawda? Jak jest teraz? Bo...
Ja już kiedyś to powiedziałem. Po pierwsze, wydaje mi się, że to z punktu widzenia obecnego prezydenta, który startuje w tych wyborach, wygrać w wyborach, kiedy inni przeciwnicy mają, tak powiem, związane ręce i zakneblowane usta, jest po prostu niehonorowe i nieładne. A na to się zanosi, bo kontrkandydaci pana prezydenta Dudy mieli straszliwie ograniczone możliwości prowadzenia aktywnej kampanii, między innymi ze względu na wprowadzone przez rząd, skądinąd słusznie, ograniczeń w zakresie prowadzenia kampanii, spotykania się z ludźmi i tak dalej. Te ograniczenia w o wiele mniejszym stopniu dotyczyły prezydenta urzędującego, no bo on ciągle się lansował, a to z ministrem zdrowia, a to z premierem, a to na tle tutaj maseczek z koronawirusa, na przeciw koronawirusowi i tak dalej, i tak dalej. Więc obecność w mediach miał zapewnioną w wyjątkowej sytuacji. No wygrać wtedy, kiedy przeciwnicy nie mogą prowadzić kampanii wyborczej, powiedziałbym, ja bym się wstydził na miejscu pana prezydenta. To jest po pierwsze. A po drugie powiem to, co mówiłem. Ja poczekam, jakie stanowisko zajmą partie opozycyjne. Życzyłbym im, aby potrafili, ja nie jestem członkiem żadnej partii, życzyłbym tym partiom opozycyjnym, aby się to porozumiały co do strategii i taktyki wyborczej. Także co do wspólnego stanowiska w kwestii tego, czy będą namawiały do głosowania, czy nie. Swoich wyborców. Ja jestem jednego pewien, że przez decyzję o przeprowadzeniu wyborów w okresie epidemii nie tylko rząd i prezydent obecny zwiększają swoje szanse na wygrania w sposób nie fair, ale również budują dodatkowe ryzyka pogłębienia się epidemii. Ale przede wszystkim obecna ekipa powoduje to, że w zasadzie opozycja nie ma dobrego wyjścia. Nie ma dobrego wyjścia.
A jeśli partie się nie porozumieją?
Dla mnie ten rząd tworzy sytuację szczególną. Jest, myślę, że takich osób jest w skali Polski ogromna ilość, która wyjechała z swoich miejsc zamieszkania, swoich mieszkań, na przykład w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, w Wrocławiu, gdzie w Lublinie, gdziekolwiek na wierzch, i nie dostaną żadnych kart do głosowania nawet za pośrednictwem poczty.
A jeśli
nie dostaną, przecież tutaj do Budy Ruskiej nie przyjdzie, musiałbym jechać do urzędu gminnego, musiałbym zgłaszać w Warszawie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu mnożyć ilość kontaktów, które mogą powodować zarażenie się koronawirusem. Więc swoimi decyzjami rząd mnie prawdopodobnie pozbawi możliwości głosowania w tych wyborach, nawet na drodze korespondencyjnej. Stąd rację miała opozycja, mówiąc o tym, że wybory powinny być przesunięte zgodnie z ustawą o stanach nadzwyczajnych. Prawo jest, tylko rząd nie chce tego prawa stosować, bo im to partyjnie pasuje.
Wchodzę panu w słowo.
Nie stosują prawa, zwiększają szansę Andrzeja Dudy na wygranie w sposób nie fair, nie elegancki.
Wchodzę w panu w słowo i wracam do pytania. Jeśli partie opozycyjne nie porozumieją się i przyjdzie panu podjąć indywidualnie decyzję, jak będzie ona brzmiała? Głosować, nie głosować?
No jeszcze raz panu powiem. Prawdopodobnie rząd podjął za mnie tą decyzję, uniemożliwiając mi oddanie głosu, bo ja nie jestem w miejscu swojego zamieszkania.
A podejmie pan wtedy trud przemieszczenia się do Warszawy i głosu?
Przecież tu nie chodzi o przemieszczenie się, tylko trzeba pójść do urzędu jednego, potem drugiego tutaj, czyli mnożyć kontakty, które mogą być groźne z punktu widzenia epidemii. Ja akurat należę do tej kategorii najbardziej zagrożonych ze względów zdrowotnych. Więc rozumiem, że rząd funduje sytuację taką, że różne osoby, które chciałyby oddać głos, no jednak będą mnożyły ryzyko zachorowania. No i tego powinno państwo polskie uniknąć. To jest nie tylko nie fair, ale to jest po prostu z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa głupie.
To jeszcze jedno takie pytanie. Jeśli zmieni się cała sytuacja, jeśli wybory zostaną przesunięte, jeśli zagrożenie minie lub nie będzie tak silne jak w tym momencie, na kogo z obecnych kandydatów odda pan wtedy głos?
Ja mówiłem to już też parokrotnie, więc jeszcze raz powtórzę. W moim przekonaniu jest dwójka kandydatów, którzy spełniają moje, dla mnie ważne kryteria posiadania odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacji moralnych, także politycznych, przez co ja rozumiem na przykład odpowiedni stosunek do kwestii konstytucji. Tych dwóch doświadczonych to jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która była marszałkiem Sejmu, a więc drugą osobą w państwie, jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który pełnił funkcję, zebrał doświadczenie także z poziomu ministra i z poziomu wicepremiera. To są te dwie osoby, które w moim przekonaniu w tej całej stawce wypełniają kryteria i odpowiednich kwalifikacji politycznych, odpowiedniego doświadczenia, odpowiednich kwalifikacji także moralnych.
To tyle, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za to telefoniczne spotkanie
uprzejmie
w dobie koronawirusa.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i korzystajmy z tego, że będzie można już chodzić, zdaje się, legalnie od dzisiaj po lesie i na spacery. Rząd się zachował jak w słynnej anegdocie z kozą rabina. Kiedyś przyszedł pobożny Żyd i mówi: rabi, już nie mogę wytrzymać w tej chałupie. Żona, 10 dzieci, bieda, wrzask, krzyk, awantura, brud, smród i ubóstwo. I co ja mam zrobić? I rabi mówi: weź, wprowadź do domu kozę. No i wprowadził Żyd kozę, mówi: rabi, no przecież jest jeszcze gorzej. Już nie tylko wszystko jest paskudnie, ale jeszcze koza śmierdzi. No i to teraz tą kozę wyprowadź z domu, zobaczysz, jak ci ulży. No i wyprowadził pobożny Żyd kozę z domu i rzeczywiście poczuł, że jest w ogóle cudownie. Tak samo rząd w sposób najgłupszy, pozbawiając możliwości chodzenia do lasu, pewnie zdenerwował wielu ludzi, a dzisiaj pozwala łaskawie wchodzić do lasu i wszyscy odczujemy, że raptem ulżyło, jest wspaniale, prawie epidemii nie ma. Można już robić wybory.
Gościem Radia 5, państwa gościem był pan Bronisław Komorowski, był prezydent RP. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pytanie zadawał Artur Parafinowicz.
Gość Radia 5.